Ja, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilk. Proszę Państwa, tak, jestem w pewnym kłopocie intelektualnym, mianowicie dostałem od jednego z Panów pytanie, nie pytanie, no to nie jest jego pytanie. On się tu powołuje na Financial Times, artykuł Financial Times, czy KPH upadnie z tego powodu, że jest powódź w Chinach. Naprawdę, naprawdę takie pytanie zadają sobie Financial Times. Ja oczywiście nie mam zamiaru Państwu linkować ten artykuł z Financial Timesa. W żadnym przypadku, ale takie pytania w Anglii się rodzą. Dlaczego ja się tego czepiam? Znaczy w ogóle, jeśli... Znaczy inaczej. Ja sam mam pytanie. Jakim trzeba być idiotą? Jak trzeba bardzo nie znać Chin, żeby postawić tego typu pytanie? Czy KPH upadnie z powodu jakichś powodzi? Czy z powodu dużych powodzi? Dużej powodzi. To znaczy, ja zupełnie tego nie pojmuję. Jaki to może mieć wpływ na rząd? No, jak wiadomo, ani rząd, ani Komunistyczna Partia Chin nie ma wpływu na pogodę, w związku z tym obarczanie jej odpowiedzialnością, czyli KPH odpowiedzialnością za anomalie pogodowe jest, no, sami Państwo przyznacie, karkołomną próbą przekazania ludziom, przekazania światu, że Chińczycy to po prostu jest banda idiotów. No bo skoro oni tak myślą, czy tak mogą myśleć, jak to Angole im suponują, no to przecież to właśnie nie wiadomo, znaczy nie wiadomo kto, kto tu sam z siebie robi idiotę. Czyli po prostu Financial Times Angole. Ale mili Państwo, ja na zasadzie chyba kontrapunktu, kiedy już stwierdziłem, o czym ja tu mam mówić? O tym, że jakiś Angol, idiota, jeden, drugi, setny lub tysięczny potrafi wymyśleć taką idiotyczną tezę? No przecież to powielanie jakby tego typu sposób myślenia jest, uwłacza mnie samemu, więc dałem sobie z tym święty spokój szybciutko i pomyślałem sobie, że należy w takim razie Państwu zaproponować właśnie na zasadzie kontrapunktu dwóch Anglików, którzy po prostu zrewolucjonizowali, to nie, źle powiedziane. Oni podali na tacy ludzkości rzeczy, które powinny, szczególnie w tej chwili, które powinny się znaleźć we wszystkich bibliotekach uniwersyteckich na pewno powinny się znaleźć, myślę, że powinny się znaleźć w internecie. A mianowicie będę mówił tu o dwóch osobach. O Josephie Needham, a profesor Cambridge University, który napisał Science and Civilization in China, publikowany przez Cambridge University Press. Praca ta, cytuję, będzie się składać z 25 tomów, 15 z nich już się okazało, bądź znajduje się w druku. I teraz ta praca, jak powiedziałem, powinna już dawno zostać przetłumaczona na język polski. Na pewno nie została przetłumaczona. Natomiast drugą rzeczą jest praca pana Roberta Temple, który jakby wyjął z tamtej wielkiej, wielkiej, monumentalnej pracy Needhama wyjął, zrobił skrót tych kilkunastu tomów, które już się ukazały. I w jednej książce pod tytułem Geniusz Chin, o którym mówiłem wielokrotnie, pod tytuł 3000 lat nauki odkrycia wynalazku, zawarł jakby wyciąg. To jest wyciąg z tych 25 tomów Nitema, pracy Nitema. A ja pozwolę sobie. Ja wiem, co ja robię. Znaczy, zacząłem od tego Financial Timesa i tego głupowego pytania, ale przeszedłem właśnie do rzeczy ważnych, wartych mówienia, wartych przypominania, ponieważ nie chciałbym, żeby komukolwiek przyszło do głowy, że mój szacunek, że mój brak szacunku dla Anglików to na tym się kończy. To znaczy, że mój stosunek do Anglików kończy się na braku szacunku do nich. Nie, no są tacy właśnie chociażby jak ci dwaj panowie, których warto przypominać, których książki warto, właśnie tą jedną książkę, która jest przetłumaczona na polski, którą mam przed sobą, tutaj przed oczyma, warto o niej mówić, ja wielokrotnie o niej mówiłem i jeszcze w takim razie jeszcze raz powtarzam. Albowiem tenże pan Robert Temple książka zaczyna się w ogóle wstępem Nitema. On mówi sporo rzeczy, natomiast właściwa książka Temple'a zaczyna się od tytułu Dług Zachodu wobec Chin. I pozwolicie Państwu, przeczytam pierwszy akapit. Jednym z największych niewypowiedzianych sekretów historii jest fakt, że współczesny świat, w którym żyjemy, jest niepowtarzalną syntezą elementów chińskich i zachodnich. Prawdopodobnie więcej niż połowa podstawowych odkryć i wynalazków, na których opiera się współczesny świat, pochodzi z Chin. I tylko niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Dlaczego? Cytuję drugi akapit. Sami Chińczycy, podobnie jak i mieszkańcy Zachodu, nie są tego świadomi. Od XVII wieku byli oni coraz bardziej zadziwieni przez europejskie dokonania z dziedzin techniki, przechodząc swoistą amnezję w odniesieniu do własnych osiągnięć. Kiedy pokazano w Chinach zegar mechaniczny, wynaleziony przez jezuickich misjonarzy, chyba to jest źle tłumaczenie, Chińczycy byli ogromnie zaskoczeni. Zapomnieli jednak o tym, że to właśnie oni pierwsi, ich przodkowie, pierwsi wynaleźli zegar mechaniczny. No przepraszam, ale chciałem uświadomić Państwu, o czym ten człowiek pisze. Uświadomienie sobie faktu, że nowoczesne rolnictwo, nowoczesna żegluga, nowoczesne przetwórstwo ropy naftowej, nowoczesne obserwatoria astronomiczne, nowoczesna muzyka, system dziesiętny w matematyce, banknoty, parasole, kołowrotki wędkarskie, taczki, rakiety wielostopniowe, armaty, miny podwodne, gaz trujący, spadochrony, balony na ogrzane powietrze, brandy, whisky, gra w szachy, sztuka drukowania, a nawet podstawowy projekt silnika parowego mają chiński rodowód. Jest tak samo zaskakujące dla mieszkańców Chin, jak i świata Zachodu. I tutaj Temple używa w trzech następnych akapitach słowa import, ale w cudzysłowie. Żeby nie napisać słowa kradzież, używa słowa import. Otóż, przeczytam to Państwu. Bez importu, w cudzysłowie, z Chin takich nawigacyjnych, żeglarskich usprawnień jak stery, kompasy, wielomasztowce, epoka wielkich podróży czy odkryć geograficznych nie miałaby miejsca. Kolumb nie żeglowałby do Ameryki, a Europejczycy nigdy nie założyliby imperiów kolonialnych. I teraz znowu cytat. bez importu, czyli kradzieży z Chin papieru, sztuki drukowania, długo jeszcze trwałaby w Europie ręczne kopiowanie ksiąg. Ręczne kopiowanie ksiąg. Literatura nie stałaby się tak popularna. Johann Gutenberg nie wynalazł ruchomej czcionki. Wynalazku tego dokonano w Chinach. William Harvey nie odkrył krążenia krwi w organizmie. Zostało ono dokonane lub raczej zawsze było znane w Chinach. Isaac Newton nie odkrył nazwanej jego imieniem pierwszej zasady dynamiki. Została ona odkryta w Chinach. I teraz kolejny import. Bez importu, czyli kradzieży z Chin, strzemienia, które umożliwiało utrzymać się na koniu. Rycerze nie byliby w stanie cwałować w lśniących zbrojach na pomoc stropionym damom. Nie byłoby epoki rycerskiej, ale też bez importu, znowu w cudzysłowie, z Chin dział i prochu, nie byłoby pocisków przebijających zbroje i zwalających rycerzy z koni, co było początkiem końca epoki rycerzy. Trzy razy powiedział o imporcie. Proszę Państwa, czyli o kradzież. Nie będę już dalej cytował. A ja o tym mówiłem wielokrotnie. Nam się wkłada w głowy od przynajmniej 10 lat, jeśli nie więcej, że Chiny, współczesne Chiny, wzbogaciły się na kradzieży patentów, na kradzieży, właściwie nie patentów, na kradzieży sposobu produkowania wszystkich rzeczy. No więc zawsze, od zawsze tłumaczę, od już kilkanaście lat tłumaczę, że w Chinach nie istniało pojęcie kradzieży własności intelektualnej. W ogóle nie istniało, nie istniało w ogóle nigdy, nigdzie do współczesności, to szaleństwo patentowania wszystkiego zaczęło się stosunkowo niedawno, za mojego w każdym razie życia. I to w drugiej połowie już tego życia. Ja myślę, że to po latach 70., 80. Patentowanie. Proszę nie zapomnieć o tym, że Apple opatentował prostokąt z zaokrąglonymi brzegami. Tak. Nie ma rogów. To prostokąt z obciętymi rogami, czyli zaokrąglony prostokąt, to jest patent. To tylko mówi o tym, do jakiego szaleństwa doprowadzono własność intelektualną. Otóż w Chinach nie istniało, zresztą wcześniej również nie istniała ta własność intelektualna w Europie. A gdyby istniała, powiedzmy sobie, na początku wieku, to by przecież Ford produkowałby, do tej pory byłby tylko na świecie zakłady Forda, które produkowałyby na taśmie samochody, prawda? Dlaczego miałoby być inaczej? Proszę Państwa, a w Chinach jeszcze sytuacja była szczególna, albowiem w Chinach od zawsze, cywilizacja chińska od zawsze charakteryzowała się tym, iż kopiści, ludzie, którzy potrafili coś skopiować, udatnie skopiować, byli uważani za artystów, byli uważani za sztukmistrzów, byli uważani za kogoś niezwykłego. No niestety u nas, dokładnie w naszej cywilizacji, jest dokładnie odwrotnie. Kopiowanie w chińskiej cywilizacji, w chińskim umyśle, kopiowanie nie było. Coraz rzadziej tak jest, bo jednak wpływ westernizacji jest ogromny, przez całe kilka tysięcy lat było tak, że jeśli udało się skopiować jakąś rzecz, to ten człowiek był chwalony i uważany za bardzo zdolnego, inteligentnego, twórczego człowieka. Tak. No więc, jak Państwo sami widzicie, dwoistość w podejściu do własności intelektualnej jest zastanawiająca, prawda? Naprzód, biali ukradli Chińczykom wszystko, co można było wykraść. Zmodyfikowali to. I w momencie, kiedy okazało się, że są w tym zmodyfikowaniu, w tej kradzieży i zmodyfikowaniu świetni, zaproponowali im, no to my wam teraz łaskawie możemy to sprzedać. Ich własne patenty i własne rozwiązania. Kiedyś ukradzione. Tak. A co ja chcę przez to powiedzieć? Ano, chcę przez to powiedzieć, że w Anglii byli, jeszcze myślę, mam nadzieję, że jest kilku Angoli, przed którym mogę chylić czoła. Nie wiem, czy pan Newton żyje, pewnie już nie. Nie wiem, czy pan Robert Campbell żyje, może. W każdym razie to byli na pewno wielcy tego świata. Wielcy sinolodzy tego świata. Wielcy ludzie, których praca znajduje się gdzieś w zakurzonych głębiach bibliotek. Dlaczego się o tym nie mówi teraz, kiedy Chiny są tak potężne? No bo to było szaleństwo, no to by było strzelanie sobie w kolano, prawda? W tej chwili rząd Wielkiej Brytanii, z tego co wiem, wycofuje się ze wszelkich dotychczasowych uzgodnień z China Nuclear Corporation w sprawie budowy i finansowania elektrowni jądrowych w Wielkiej Brytanii. Tak, no więc mamy, więc byłoby zdumiewające, gdyby w tym samym czasie Brytyjczycy, chociaż powinny to robić, sprawy intelektualne, powinny przypominać białym o tym imporcie, w cudzysłowie, czyli o kradzieży, o zwykłej kradzieży, której dokonano, nigdy ta kradzież nie została ukarana, której dokonali w dużej mierze również Anglicy, ale w każdym razie Europejczycy. A więc, ale oni o tym piszą. Anglicy o tym piszą. Więc ja myślę, że każdy uczciwy Polak, który interesuje się Chinami, powinien tą książkę, czyli Geniusz Chin, czy Roberta Temple, ze wstępem Josepha Needhama, powinien ją mieć i powinien ją przeczytać. Wtedy otworzą się Państwu oczy. Wtedy otworzyłyby się Państwu oczy na to, jaką głębię wiedzy posiedli starożytni Chińczycy, jak ogromnej masakry w postaci kradzieży dokonali biali na Chinach. Jakiego spustoszenia w Chinach dokonali biali. Kradnąc wszystko, co się tylko dało, z herbatą łącznie. Czy może nawet od herbaty poczynając. Bo herbata w Indiach i gdziekolwiek indziej pojawiła się dlatego iż Angol, angielski kupiec, ukradł sadzonki herbaty w Chinach, z plantacji w Chinach. Tak, tak to mniej więcej wygląda, a więc na pytanie, czy z powodu powodzi KPH upadnie, no nie. Nie, to nie jest pytanie, na które w ogóle warto odpowiadać. Natomiast warto było, myślę, odpowiedzieć to w ten sposób, jak ja to zrobiłem. Że istnieją jeszcze Brytyjczycy, którzy istnieją Brytyjczycy, którzy mówią prawdę o Chinach i o stosunku Zachodu do Chin. O tym długu Zachodu w stosunku do Chin. Bo tutaj tytuł tego rozdziału to dług Zachodu wobec Chin. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.